Wracamy do rozmowy o władzy. Mówiliśmy o z jednej strony tej wieloelementowości, tak, samego pojęcia władzy, o tym, że musi się w nim dopełniać taki, nazwijmy, z jednej strony moment siły, z drugiej strony moment jakiegoś głębokiego uzasadnienia, że w tym głębokim uzasadnieniu nie wystarczy sama deklaracja woli władcy. W takim razie poszukiwanie tego, gdzie ona się mieści, jest z jednej strony genealogią takiego pojęcia teologicznego Boga. Potem zdajemy sobie sprawę, że ono zostało właściwie odcięte z myślenia politycznego, ale że w dalszym ciągu pracują pozostałe takie naturalne części tego pojęcia. Czyli na przykład jeśli pozostajemy w świecie, który został stworzony przez Boga Logosu, no to szukamy porządku, którego władza nie ma niszczyć, tylko ma go w jakimś sensie chronić. Jeśli jesteśmy raczej dziećmi Boga, który po prostu jak odszedł, to świat w ogóle nie ma żadnego porządku, no to w takim razie musimy swoiście władzy ludzkiej oddawać specyficzne możliwości, fakultates jakieś boskie. Tak? Władza jest takim bóstwem, które wykonuje z mieczem ostatnią pracę, żeby chaos nas nie zalał. Ta ostatnia perspektywa kojarzy się zwykle z taką władzą mocną dyktatora, monarchy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż myśmy już tutaj w naszej rozmowie zauważyli, że specyfika naszej epoki polegała na tym, że dokonano transfuzji tego.
Wydaje, że tutaj specyfiką tego nie jest to zgromadzenie władzy w jednym ręku, tylko przekonanie, że jedynym dobrem jest właśnie ta regulatywność.
Tak.
Stabilność, tak, taka nazwijmy.
Tak. A z drugiej strony szukanie w dalszym ciągu jakiegoś uzasadnienia dla tej władzy staje się coraz bardziej proceduralne. Nie odnosi jakiegoś jednego do dobra, którego władza ma bronić, tylko raczej władza ma chronić pewne procedury, w których zmieszczą się wszyscy, których władza będzie tolerowała, jako czy szanowała, czy uznawała jako obywateli danego społeczeństwa. I myślę, że w tym zabiegu rewolucyjnym, tym trzecim punkcie deklaracji praw człowieka i obywatela, mamy właśnie triumf tej zasady, przekonanie, że prawomocność posiada wyłącznie taki autorytet, taka władza, która jest z woli większości.
No i to sprawia, że żyjemy w takim czasie, w którym władze sprawują, tak w cudzysłowie trochę to mówiąc, kolejne fale ideologii. Tak? Mhm. Przychodzą kolejne fale ideologii. Socjalizm, prawda?
Ci, którzy są w stanie zgromadzić.
Nacjonalizm, tak. Tam liberalizm, teraz mamy, prawda, tam ideologię tęczowej flagi, no różne tam, prawda, kolejne. To, co jakby społeczeństwu się podniesie akurat.
Albo tak zwane populizmy.
Tak, ale ja nie wiem, czy to tak naprawdę czymś się różni. Bo czy to nie są różne te formy populizmów, tak? Jeżeli będziemy czytać pierwotne ideologie, nazwijmy tak, poświęceniowe jako ten element ducha romantycznego, czyli ten element takiej reakcji irracjonalistycznej, trochę tak byśmy irracjonalnej, to znaczy, że no zniszczyliśmy stary świat, ale człowiek potrzebuje wspólnoty, no więc tutaj będziemy się teraz gromadzić, tam będzie nas gromadzić idea narodu, albo jakiegoś dobra, prawda, opieki nad uboższymi, równości, tak, ekonomicznej w socjalizmie, czy w ogóle tak, jakiegoś wyrównania stanu społecznego w komunizmie, czy zwycięstwa jednej rasy, tak, no i tak dalej, i tak dalej, jakby, że to są różnego rodzaju pomysły takie, które gdzieś tam właśnie może czasami wynikają nawet z jakichś wypartych, tak mówiąc trochę po freudowsku, dawnych niesprawiedliwości, tak, dawnego świata, które teraz podnoszą głowy i jakby zdobywają jakiś rodzaj takiej dominacji nad ludzką wyobraźnią. Że to są takie z poziomu pewnej wyobraźni fale, które przemeblowują w swoim czasie świat, no potem odpływają, coś z tego że zostaje, ale że to wszystko rzeczywiście jest trochę jak w tej metaforze Oakeshota, że świat zaczyna być takim stateczkiem na rozhulanym morzu, który nie płynie do żadnego portu. No i to jest jakby też taki problem, że to jest przykład, że ludzkość nie wie dokąd zmierza. No to jest jeden z efektów tej władzy ateistycznej. Znaczy, że nie ma, trudno jest określić cele. Cele stają się niesamowicie zindywidualizowane, albo grupowe, albo w ogóle jednostkowe i one nie sobą walczą, szarpią tym okrętem, tak, w jedną, w drugą stronę. I w ogóle pewne poczucie dobra zanika pytanie, czy jest jakiś w ogóle odwrót od tej sytuacji, tak? No bo to jest ten dylemat, można powiedzieć, Maxa Webera o jakby nieuchronnym odczarowaniu, jak on mówił. Czyli że jakby nie ma powrotu na przykład do epoki religijnej, ale też pytanie, czy my tego chcemy, tak? Czy to jest ta chrześcijańska perspektywa, powrót do Imperium Rzymskiego,
no właśnie, prawda? Czy to jest chyba powrót do tego?
Nie o tym, jak mi się zdaje, myślimy, ale możemy do tego za chwilę nawet jeszcze wrócić, ale mimo wszystko ja mam takie poczucie pewnego potrzasku tej nowoczesności, to znaczy tego, że już miotamy się nieustannie tylko w tej takiej wojnie wól, tak? Szczególnych jednostek, tak? Cywilizacyjnych. I one w ogóle już nie są zainteresowane, co jest dobre, lepsze, prawdziwe, tylko po prostu są zainteresowane tą walką, ustanowieniem porządku prawnego wedle własnej miary.
Moja wola
jest najmniejsza.
Ale tutaj dochodzimy do tego pytania, które w pewnym momencie postawiłeś, zupełnie zasadniczego, prawda? To znaczy tego pytania w ogóle, bo tutaj rozmawiamy o władzy, jak władzę kształtować, czyja jest władza, czemu służy władza i tak dalej, ale w sumie dochodzimy nie w toku naszej tu rozmowy, tylko po prostu w toku śledzenia pewnego biegu wydarzeń, dochodzimy na końcu do tego, czy ta władza w ogóle wynika z człowieczeństwa, czy jest jakimś czymś dodatkowym. Jak święty Tomasz z Akwinu w De Regno się zastanawia nad istnieniem społeczeństwa i powodu, i tak sobie pokrótce rekonstruuje powody powstania społeczeństwa, no to mówi między innymi o tym, że każdy człowiek, tam jest taka już wizja inna niż klasycznie jakby pogańska, prawda? Przetworzona jest arystotelesowska, ale jest przetworzona. Bo on mówi, każdy człowiek właściwie z powodu posiadania intelektu jest jak król. Jest królem. Każdy człowiek właściwie w swoim intelekcie ma potencjał, żeby rządzić się we wszystkich materiach sam. Żeby sięgnąć po wszystkie dobra, które są mu niezbędne. Ale w praktyce tak nie jest. W praktyce jest tak, że po pierwsze z dużym trudem uczymy się po kolei różnych rzeczy, że jest dla nas oczywiste, że nie jesteśmy w stanie nauczyć się w odpowiednim tempie wszystkiego, co jest nam niezbędne, że co więcej, nawet jak się nauczymy, to dostępność różnych rzeczy nie jest dla nas taka sama, że pewne umiejętności jedni mają w punkcie startu takie, że szybciej do czegoś dochodzą w jakiejś dziedzinie, a drudzy z kolei w jakiejś innej, że ten niedostatek, pewna niesamowystarczalność jest dla człowieka sygnałem, że i społeczeństwo, i władza jest mu potrzebne. I to jest ten ciekawy, niezwykle ciekawy moment. Z jednej strony właściwie w jakimś zupełnie fundamentalnym, metafizycznym sensie można by powiedzieć, nikt z ludzi nie ma uzasadnienia, żeby stanąć nad innym człowiekiem. To jest to, co w swój własny ideologicznie zdeformowany sposób w oświeceniu i później wróciło w problemie równości i tego, że człowiek nie może stanąć nad innym, bo staje się despotą. To oczywiście jest taki element tej wiedzy, że co do natury ludzkiej, no nikt z nas nie ma w sobie uzasadnienia, żeby stać się jakimś człowiekiem wyższej hierarchii, prawda? Nie ma takiej hierarchii, na wzór hierarchii anielskiej, hierarchii ludzkiej, że ktoś staje i mówi, ja z urodzenia jestem kimś wyższym. Jeśli takiego nie ma. To byłoby bezbożne myślenie. To byłby rodzaj jakiegoś uderzenia zupełnie w przekonanie, że są nadludzie, tak? Że są jacyś herosi nadludcy. Ale z drugiej strony z konieczności i nie na zasadzie dopiero wtórnego dogadywania się ludzie znajdują się w sytuacji nierówności realnej, tak? Realnej różnych możliwości. I powstaje sytuacja władzy i konieczność delegowania także różnych upraw i tak dalej. Czyli no jest ten właściwy nam sposób myślenia, w tym, że władza jest, nawet gdyby Adam i Ewa nie zgrzeszyli w raju, takie pytanie zadawane, byłaby władza.
No właśnie ja się zawsze skłaniałem ku temu, że byłaby władza.
Że byłaby, właśnie.
Że to protestanci właśnie nakładli nacisk. No oczywiście troszkę upraszczamy, ale powiedzmy, że protestanci kładli nacisk na to, że właśnie grzech spowodował że człowiek potrzebował władzy, co ma ciekawe reperkusje właśnie dzisiaj, moim zdaniem. To znaczy, że uważa się, że można tak ustawić społeczeństwo, że ta władza znów przestanie być potrzebna. Znaczy, że przywrócimy jakiś rodzaj rajskiej rzeczywistości, tak jak było wtedy. Natomiast wydaje się, że jedno to oczywiście uzasadnienie władzy, to znaczy, że to społeczność doskonała, tak? To państwo, czyli ta rzeczywistość, która zapewnia istniejącym w niej jednostkom, osobom możliwość trwania, tak? Wszystkie środki potrzebne do trwania i realizacji celu wewnętrznego, zewnętrznego, tak? To jest jakby coś, co wymusza istnienie władzy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeszcze jest ten taki nadprzyrodzony element. To znaczy, że jednak Adam i Ewa otrzymali, byli wobec władzy Boga, tak? Która była też władzą moralną w jakimś mierze, znaczy jakby dawała im to prawo, które nie jest tylko prawem narzuconym przez Boga, ale jakby ofiarowanym prawem, które odpowiada tej racjonalności świata, tak byśmy to może sobie, wiadomo, że to nie są czasy dekalogu, ale jeszcze nawet poprzez to przymierze Noego, ale w ten sposób jakby w tym pierwotnym zakazie Boga jakby uwidaczniała się pewna reguła, tak, ludzkiej podległości wobec, no właśnie, wobec pewnej zasady nawet bardziej, to znaczy władzy, która powinna respektować pewne zasady, które są no, jakoś możliwe do zaakceptowania przez członków społeczeństwa. Tak byśmy to chyba w takim prehistorycznej rekonstrukcji określili, bo oczywiście dzisiaj troszkę będziemy na to inaczej patrzeć, bo też i refleksja, również chrześcijańska, tak, refleksja mówi nam dużo, dużo więcej. Natomiast tu wydaje mi się, że są te dwa elementy takie władzy, gdzie no, zarysowuje nam się jakiś taki rys władzy duchowej i władzy świeckiej, tak? To znaczy, jak kontemplujemy naturę człowieka, który potrzebuje tej społeczności, która mu pomaga i kontemplujemy sytuację Adama i Ewy w raju, no to dostrzegamy zarys tego, co i Pan Jezus potem mówił, że właśnie są dwie władze i należy im oddać to, co jest dla nich właściwe i sprawiedliwe.
No tak, rzeczywiście tu wyłania się to niezwykłe cudo, które polega na chrześcijańskim z jednej strony odróżnieniu porządku duchowego i doczesnego, a z drugiej strony odróżnienie, które z drugiej strony nie przeciwstawia, tak? Tylko próbuje budować pewną całość niezmieszaną. To jest z jednej strony taka myśl i takie rozwiązanie, które dla pogańskiego politeisty było formą ateizmu, to znaczy wyobrażenia, że tu nagle przychodzą chrześcijanie i właśnie desakralizują władzę, prawda? Ale z kolei dla kogoś dzisiaj, kto sobie wyobraża, że dorobkiem chrześcijaństwa jest po prostu rozerwanie duchowego i doczesnego, no to oczywiście te klasyczne formuły tam, nie wiem, papieża Gelazego, czy tam te, które tam z Pisma Świętego są wywiedzione, no to będą zawsze takim zaskoczeniem, że jednak istnieje jakieś sprzężenie między tymi władzami, że istnieją też obszary, w których jedna z nich może nauczać drugą, że istnieją pewne obowiązki wzajemne na wspólnym polu. To wszystko są rzeczy, które tworzą zupełnie bogatsze i w jakimś sensie także bardziej skomplikowane widzenie tych spraw.
Dobre działanie auktoritas wymaga tych pewnych dwóch ośrodków. Dzisiaj jakby utraciliśmy tę wiedzę wręcz. Ja bym powiedział, że utrata wiedzy, która pociągnęła ze sobą rozpad też praktyki, tak, życia społecznego. Dzisiaj tę władzę duchową właśnie przejmują rozmaici fałszywi prorocy, tak, ideologii, i oni są de facto takimi kościołami w cudzysłowie nowoczesności, w tym świecie, który właśnie prowadzi te państwa ateistyczne, no przewijają nam się rozmaici, prawda, rozmaite guru, tak, którzy czy to mamoną, czy jakimiś innymi swoimi wpływami budują pewien rodzaj takiej duchowości, bo pamiętajmy, że duchowość trzeba też szerzej traktować, nie tylko w takim sensie stricte pobożnościowym, ale jako pewną formę życia i te duchowości rzeczywiście są wytwarzane, tak?
Myślę sobie, jeśli przez tyle wieków mówiliśmy o dyskusji, napięciu wewnątrz cywilizacji europejskiej między Kościołem i państwem, to dlaczego już by się pewnego dnia nie okazało, że się budzimy w świecie, w którym prawdziwe partnerstwo jest między państwem a biznesem. Między państwem a już nie korporacjami oddziałującymi na państwo od wewnątrz, tylko przecież, co jest rzeczywistością naszego świata, w jakimś sensie sieciowo oplatając władzę państw narodowych i się tworząc jakiś autorytet, który czasami jest pod względem skuteczności silniejszy niż autorytet władzy lokalnej, prawda, administracji lokalnej. No cóż, dopłynęliśmy do szerokiego morza. Mówiliśmy, że to będzie kontemplacja letnia, więc też nie chodziło o to, żebyśmy zamknęli w tej chwili nasze rozważania w kilku tezach na nowe czasy. Zostawiamy Państwa też po części z różnymi pytaniami, które są nasze, które w trakcie tej rozmowy też wyniknęły, ale także, mam nadzieję, z kilkoma propozycjami uporządkowań i takich caveat, takich ostrzeżeń przed na przykład mieszaniem jakichś różnych perspektyw władzy. Z Państwem się dzisiaj żegnamy. Tomasz Rowiński i Paweł Milcarek, którzy Państwa dzisiaj obaj bawiliśmy w konwersatorium. Zapraszam do konwersatorium za tydzień w niedzielę o godzinie 13. A na razie życzymy Państwu dobrej niedzieli. I do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milcarek.